Wczoraj wieczorem omawialiśmy dwie takie podstawowe metody stosowane w szkole Chan, czyli cichą iluminację oraz Kungan. I mówiliśmy o takich podstawowych zasadach leżących u podstaw tych metod. I jeżeli chodzi o tę metodę Kunganu, dosłownie znaczy to, jak mówiliśmy, publiczny przypadek. I były to takie zapisane relacje czy zapisy sytuacji, spotkań pomiędzy mistrzami i uczniami, ich uczniami, kiedy coś się między nimi wydarzało i w niektórych kunganach efektem, czyli rezultatem końcowym jest przebudzenie ucznia, w niektórych innych nie kończy się to przebudzeniem. Ale w każdym razie te kungany były zapisywane, było ich dosyć dużo, chociaż oczywiście takich sytuacji, spotkań między nauczycielami a uczniami było dużo więcej, które czasem owocowały oświeceniem ucznia. Natomiast no, sporo z nich, chociaż oczywiście nie wszystkie, były zapisywane i przekazywane dalej z pokolenia na pokolenie. I z czasem te zapisane kungany zaczęły być wykorzystywane jako metoda praktyki, która polegała na tym, że było takie założenie, że każdy jest jakiś taki wspólny wątek dla wszystkich koanów, kunganów i każdy kungan zawierał w sobie taki jakiś ukryty sens, takie sedno. I metoda praktyki polegała na podjęciu pracy nad jakimś konkretnym kunganem i na próbie dojścia do tego sensu, na zgłębianiu go, czy badaniu go, po to, aby dojść do tego sensu i doświadczyć tego bezpośrednio, samodzielnie. I z czasem, szczególnie to się zaczęło za czasów dynastii Tang w Chinach, te kungany były zbierane i były tworzone takie kompilacje kunganów, zbiory. I jednym z najbardziej znanych zbiorów kunganów był zbiór skompilowany przez właśnie mistrza z dynastii Tang, znanego mistrza, który nazywa się Wu Men. I on skompilował taki zbiór, w którym każdy przypadek, każdy kungan opatrzył też swoim komentarzem i wierszem. Zgodnie z takim zwyczajem, czy taką tradycją, która się wytworzyła, że różni mistrzowie właśnie zaczęli pisać różne komentarze, opatrywać komentarzami albo wierszami nawiązującymi do różnych kunganów. Mistrz Wu Men zrobił to samo, skompilował taki zbiór, który nazwał Wu Men Kuan, co można przetłumaczyć jako bezbramna zapora albo bezbramna brama. I te komentarze, te wiersze były pisane w dużej mierze po to, aby pomóc, z nadzieją, że to pomoże adeptom Chan którzy będą wykorzystywać te kungany jako metodę praktyki, że pomoże im dojść do tego sedna, czy doświadczyć tego sedna kunganu. I później za czasów wczesnej dynastii Song pewien inny mistrz skompilował taki jeszcze większy, również bardzo znany zbiór kunganów, który nazywał się Zapiski Błękitnej Skały albo Zapiski Błękitnego Urwiska. I to był mistrz Yuan Wu. I był to mistrz, który bardzo dobrze wykształcony i miał taką dużą łatwość pisania. Pisał wspaniałe komentarze, różne teksty i piękną poezję. I właśnie do każdego przypadku w tym zbiorze Zapiski Błękitnej Skały napisał też komentarz i wiersze. I była to bardzo piękna, taka wysublimowana poezja, w której zawarł własne głębokie doświadczenia w praktyce. I ten zbiór też był potem wykorzystywany jako źródło kunganów do praktyki. I co ciekawe, mistrz Yuan Wu miał też ucznia znanego, który w pewnym momencie stał się sam znanym, sławnym mistrzem. To był mistrz Tao Wei. I Tao Wei w pewnym momencie, kiedy zapoznał się z tym zbiorem swojego mistrza, swojego nauczyciela, z tymi zapiskami Błękitnej Skały, jakby zachwycił się tą poezją, czy tą wartościami literackimi tego zbioru, komentarzy i wierszy, ale postanowił spalić ten zbiór, spalić książkę napisaną przez swojego mistrza. Ponieważ uznał, że ludzie w przyszłości, czyli przyszli adepci Chan, wykorzystując ten zbiór, nie będą tak naprawdę wykorzystywać go do praktyki, tylko też będąc pod wrażeniem wartości literackich i piękna tej poezji, zamiast zgłębiać sens tych przypadków i próbować ich doświadczyć samodzielnie, będą uczyli się ich na pamięć, uczyli się tej poezji na pamięć, będą ją recytować, tak jakby przedstawiając to jako własne doświadczenie, udając, że sami doświadczyli tego, co opisał tam mistrz Yuan Wu. A więc Tao Wei, nie chcąc do tego dopuścić, po prostu spalił tę księgę. I co ciekawe, miało to też związek z podejściem samego mistrza Tao Wei do praktyki, do pracy z uczniami. Mianowicie to był właśnie ten mistrz, który niejako uprościł praktykę z kunganami, w tym sensie, że pod jego kierunkiem już nie pracowało się nad całym przypadkiem, nad całym kunganem, nad tą całą sytuacją, tylko on wyłuskiwał z każdego kunganu hua to, czyli takie sedno, taką jeden zwrot, jedno zdanie, czy nawet słowo, które jego zdaniem zawierało w sobie właśnie tę istotę, sedno kunganu. I zadawał te hua to swoim uczniom, którzy zgłębiali już istotę tego hua to. Hua to było ich metodą praktyki. I ta metoda później od czasów mistrza Tao Wei rozwinęła się i stała się taka charakterystyczna właśnie dla praktyki w szkole Chan w Chinach, gdzie, jak mówiliśmy, zaczęto bardziej pracować z hua to, praktykować z hua to, niż z pełnymi kunganami. Więc można powiedzieć, że tak wyglądała właśnie mniej więcej historia rozwoju tej praktyki kunganów i hua to w Chinach, która rozwinęła się za czasów dynastii Sang, Tang, później dynastii Song. I nastąpiła taka ewolucja tej praktyki poprzez te publiczne przypadki kongany, aż do późniejszej takiej odmiany tej metody, czyli Watou. Jeżeli chodzi o ten zbiór skompilowany przez mistrza Wumena, czyli Bezbramna Brama, to w zasadzie jest on najbardziej znany z pierwszego przypadku, który jest w zbiorze zamieszczony. Jest to przypadek, w którym, żeby być taką kluczową, czym słowem, czy ideą jest właśnie Wu. To Wu, które jest też w tytule tego zbioru, Wu Men Kuan. I ten przypadek opisuje spotkanie, to co się wydarzyło między uczniem i nauczycielem. Tym nauczycielem był mistrz Zhao Zhou. Mistrz, który żył w epoce Tang i był jednym z najbardziej znanych, najsłynniejszych mistrzów Chan. Można powiedzieć takim mistrzem najwyższego kalibru. I był to mistrz, który miał bardzo taki, był znany z takiego bardzo charakterystycznego sposobu nauczania. I był też bardzo długowieczny, dożył 120 lat. I jest wiele kunganów, w których on występuje. Te różne wydarzenia pomiędzy nim a jego uczniami, te zajścia były spisywane i szereg z nich stało się takimi znanymi kunganami. Niektóre z nich właśnie występują w zbiorze Wu Men Kuan, między innymi właśnie ten pierwszy przypadek. I mistrz Zhao Zhou miał bardzo ciekawe podejście właśnie do nauczania i w ogóle miał taką bardzo bogatą, ciekawą osobowość, jak również takie spore poczucie humoru. I w niektórych kunganach, w których figuruje, to poczucie humoru jego widać. I sam ten przypadek, pierwszy przypadek Wu Men Kuan, jest dosyć prosty, krótki, przynajmniej w bezpośrednim opisie. Mianowicie pewien uczeń przyszedł do mistrza Zhao Zhou i zadał mu pytanie, czy pies ma naturę Buddy? I na to pytanie mistrz Zhao Zhou udzielił bardzo krótkiej odpowiedzi. Mianowicie powiedział nie. Po chińsku jest to ideogram Wu, który ma szereg konotacji. Znaczy między innymi nie, ale też może oznaczać nic, albo w sensie buddyjskim może znaczyć pustka. Natomiast w kontekście taoizmu, w kontekście tradycji taoistycznej, to Wu, ten ideogram, jakby wiąże się czy oznacza taką ostateczną zasadę, podstawową zasadę, z której wszystko się wyłania. Ale to na gruncie taoistycznym. Natomiast jeżeli chodzi o ten kontekst buddyjski tej odpowiedzi mistrza Zhao Zhou, No to jest, jego odpowiedź była bardzo ciekawa, ponieważ na gruncie takiego nurtu buddyzmu Mahayany mówi się, że według nauki Buddy wszystkie odczuwające istoty mają naturę Buddy, ponieważ pies jest odczuwającą istotą, a więc nawet pies ma naturę Buddy. Natomiast i oczywiście ten uczeń, który przyszedł do mistrza Jiaozhou, z pewnością znał tę buddyjską prawdę, to twierdzenie, przyszedł do mistrza i zadał to pytanie. Tymczasem mistrz Jiaozhou odpowiedział krótko nie. Czyli można powiedzieć, że jakby zaprzeczył słowom Buddy, zaprzeczył darmie buddyjskiej, mówiąc w ten sposób. I tym samym no, zasiał spore wątpienie, czy wprawił tego ucznia w duże zakłopotanie, ponieważ jakby była to ewidentna sprzeczność między nauką, między słowami Buddy, a słowami no, mistrza, wielkiego mistrza Chan, który usłyszał ten uczeń. I praca nad tym, nad zgłębianie tego przypadku właśnie dotyczy tego, jaki jest sens tego rodzaju odpowiedzi mistrza Jiaozhou. Dlaczego powiedział Wu, czyli w pewnym sensie zaprzeczył takiej jednej z podstawowych prawd buddyzmu Mahayana, czy z prawd wygłoszonych przez Buddę, że wszystkie istoty mają naturę Buddy. Tu chodzi o to, żeby właśnie poddać badaniu ten koan i dojść jakby do sensu, jaka prawda jest, jaki sens jest ukryty w tym wydarzeniu, w tej odpowiedzi mistrza Jiaozhou. I później mistrz Dawei, o którym wspominaliśmy, też posługiwał się tym kunanem, przy czym w inny sposób jakby zalecał inny sposób pracy nad tym koanem. Mianowicie, jak wspomnieliśmy, miał tendencję do wyłuskiwania z kunanów jakichś szerszych przypadków, takie jakieś jedno zdanie, jedno sformułowanie, czy nawet jedno słowo, i zalecał pracę nad tym jednym sformułowaniem, które miało zawierać sobie sedno tego kunanu. I właśnie jeżeli chodzi o ten pierwszy koan, Zhumen Kuan, wyłuskał samo to słowo Wu i zalecił zgłębianie sedna tego słowa. Ściśle rzecz biorąc, jakby zalecał takie pytanie, co to jest Wu? Czym jest to Wu wypowiedziane przez mistrza Jiaozhou? I tutaj przy tym sposobie pracy już jakby pomija się całą resztę kunganu, który akurat ten kungan jest bardzo prosty, ale przy różnych innych kunganach, które no, są obszerniejsze, jakby pomija się przy tym sposobie pracy całą treść i pracuje się tylko nad tym jednym zdaniem czy słowem. W tym wypadku jest to zgłębianie sensu tego wu, czy jakby drążenie, zgłębianie pytania, czym jest wu, co to jest to wu. I właśnie tak wygląda, jak wspominaliśmy, jakby tak ewoluował sposób praktyki z kunganami i później z Huatou. Jeszcze dodatek do poprzedniej kwestii. Kiedy mistrz Wumen kompilował swój zbiór Wumen Kuan i opatrywał każdy przypadek swoimi komentarzami i wierszami, opatrzył takim komentarzem i wierszem również ten pierwszy przypadek z mistrzem Jiaozhou. I tam w tym swoim komentarzu napisał między innymi coś takiego. To jest oczywiście komentarz skierowany do adeptów, którzy pracowali, czy mieli pracować w przyszłości nad tym przypadkiem. Napisał coś takiego. Powinniście zgłębiać to pytanie, czy ten przypadek tak, jakbyście połknęli ognistą albo rozgrzaną do czerwoności żelazną kulę, która utkwiła wam w gardle i nie możecie jej ani połknąć, ani wykrztusić. I pisząc to, oczywiście chodziło mu o to, aby pobudzić osoby praktykujące, zgłębiające ten kungan do takiego maksymalnego zaangażowania, do tego, aby niejako całe swoje życie zaangażowali w zgłębianie tego pytania. Jest to jakby taki stan, no jest to, można powiedzieć, to opis takiego stanu praktyki, kiedy jesteśmy wręcz na granicy śmierci, ale jeszcze nie jesteśmy całkiem martwi, ale też nie potrafimy też całkowicie się odrodzić, całkowicie ożyć. I jakby tutaj właśnie w tym komentarzu jakby wyrażony jest taki, czy przedstawiony sposób, w jaki należy pracować nad huatą, nad w ogóle nad kunganami. I z takim pełnym zaangażowaniem. I właśnie to jest taka, można powiedzieć, zasadnicza kwestia, jeżeli chodzi o pracę w ogóle z kunganami i z huatą, że powinno tej praktyce towarzyszyć takie poczucie silnego, jak to się opisuje, wątpienia albo zapytywania, czy zaintrygowania danym pytaniem, daną kwestią. Można powiedzieć, że potrzebna jest taka fascynacja tym pytaniem. W wypadku tego pierwszego przypadku z Woman Kwan chodzi właśnie o tę kwestię, jaki jest sens tej odpowiedzi Liścia Jiao Zhou. Jaka podstawowa, taka fundamentalna prawda jest ukryta w tej jego odpowiedzi? Dlaczego odpowiedział właśnie tak? Dlaczego powiedział Wu? Albo jakby traktując to pytanie jako huatou, zgodnie z podejściem mistrza Tawei, byłoby to taka fascynacja, takie głębokie zaangażowanie w zapytywanie, co to jest Wu, czym jest Wu, jakby już abstrahując od całego tego przypadku, tutaj akurat bardzo krótkiego. I to jest takie zasadnicze zalecenie mistrzów dotyczące pracy z kunganami Huatą, aby właśnie generować w sobie, czy rozbudzać w sobie takie głębokie wątpienie, głębokie zapytywanie i w ten sposób zgłębiać te kwestie, te fundamentalne kwestie. Tak naprawdę to wątpienie, czy to zapytywanie, to poczucie zaintrygowania dotyczy naszej własnej egzystencji, naszego własnego istnienia, tej sprawy naszych własnych narodzin i śmierci. Ponieważ tak naprawdę nie wiemy, skąd przychodzimy przed swoim narodzeniem, gdzie byliśmy i również po śmierci, dokąd odchodzimy, dokąd zmierzamy. Tego też nie wiemy. Co więcej, nawet biorąc pod uwagę nasze bieżące życie, w gruncie rzeczy nie wiemy, jaka jest istota naszej fundamentalnej egzystencji, naszego istnienia. A więc tak naprawdę te pytania sięgają właśnie takiej podstawowej dla nas kwestii egzystencjalnej, dotyczącej naszego własnego życia, narodzin i śmierci, naszej, można powiedzieć, naszej własnej, fundamentalnej, prawdziwej natury. Jeżeli tak rozumiemy właśnie tę praktykę, wówczas rzeczywiście to uczucie wątpienia czy zapytywania może być naprawdę intensywne, być naprawdę głębokie. Oczywiście teoretycznie można by zadawać po prostu takie pytania jak: jaka jest istota mojej egzystencji, jaka jest istota mojego życia. Ale tak sformułowane pytania nie mają w sobie wielkiej siły i mogą łatwo przerodzić się w jakieś takie czysto filozoficzne rozważania, jakieś spekulacje. A nie o to tutaj chodzi, ponieważ wtedy ta metoda, czy tego rodzaju zapytywanie, czy wątpienie nie ma odpowiedniej siły. I z powodu naszych różnych zanieczyszczeń umysłu, jakiegoś takiego zamętu w umyśle, różnych przeszkód w naszym umyśle, nie jesteśmy w taki sposób w stanie przebić się do, czy zobaczyć, można powiedzieć, tej swojej pierwotnej twarzy, czy prawdziwej natury. To jest właśnie jedno, też jeden z kunganów, jedno z pytań stosowanych w szkole Chan. Czym jest moja prawdziwa twarz, albo jaka jest moja prawdziwa twarz? Oczywiście, jeżeli chcemy zobaczyć swoją twarz, to na ogół przyglądamy się w lustrze. Ale tutaj pytanie brzmi, jaka jest nasza ta prawdziwa, pierwotna twarz? I żeby zgłębić to pytanie, żeby rozpoznać, zobaczyć jasno tę swoją pierwotną twarz, musimy oczywiście zajrzeć głęboko w siebie, we własne istnienie. I właśnie temu służą kungany i huatou. Są one w taki sposób sformułowane, żeby po pierwsze sprzyjać rozbudzaniu zapytywania i wątpienia, takiego zaintrygowania tą kwestią, a po drugie są tak prosto sformułowane, że dzięki nim możemy maksymalnie skupić się na tym takim jednym prostym pytaniu, albo wręcz jednym słowie, takim jak Wu. I wtedy ta metoda uzyskuje wielką siłę. I dzięki tej sile, takim sile koncentracji na tym pytaniu i silnym poczuciu wątpienia, jesteśmy w stanie przebić się przez te wszystkie przeszkody psychiczne i naprawdę zobaczyć swoją, doświadczyć swojej pierwotnej twarzy, czyli doświadczyć swojej prawdziwej natury. A więc nie chodzi tutaj o dowolne jakiekolwiek pytanie, tylko o takie pytanie, które właśnie generuje wątpienie, pobudza to wątpienie i jest w stanie rozbudzić taką siłę koncentracji, która pomaga zgłębiać to pytanie. I ważne jest, żeby właśnie zrozumieć tę podstawową zasadę działania czy wykorzystywania tej metody Kunganu i Huatou. Ponieważ tylko wtedy, jeżeli wiemy, jak ta metoda działa i jakie to powinno być pytanie, w jaki sposób z nim pracować, żeby dało efekty, tylko wtedy jesteśmy w stanie tak naprawdę w pełni wykorzystać tę metodę Kunganu albo Huatou.